6 minut po godzinie 22. Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Zimny kwiecień był, teraz mamy zimny maj. A Polacy zdradzają coraz częściej. Już 39% Polaków przyznaje się do niewierności małżeńskiej. Zdradzające żony mają zwykle 28-40 lat, mężowie zaś 25 do 50. Wśród kobiet częściej zdradzają te z wykształceniem wyższym i lepiej zarabiające. U mężczyzn nie ma związku między wykształceniem a skłonnością do zdrady. Co trzeci młody małżonek szukał kontaktów seksualnych w sieci, wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Profilaktyki Społecznej. Wolne zawody, prawnicze, lekarskie oraz praca w korporacjach związana z częstymi wyjazdami to ważny czynnik zwiększający ryzyko zdrad małżeńskich. Najwięcej niewiernych, bo ponad połowa, jest wśród 40-50-latków. I w tej grupie wzrost jest wciąż znaczący. Tyle statystyki. A my dziś porozmawiamy o tym, co zdrada zmienia w naszym związku. Czemu do niej w ogóle dochodzi? Czy możliwe jest życie po zdradzie, po jej wykryciu, takie dobre życie w związku? O tym dziś w nocnych rozmowach porozmawiamy, a moimi Państwa gościem jest Agnieszka Trawicka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
Agnieszka jest psychologiem, psychoterapeutką, założycielką pracowni psychologicznej w Gdańsku, a muzycznie dawno niesłyszana Ewa Bem. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23:00, dziś o zdradzie.
Zieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pół. W pedetach ciągle maj i kobiety naj niestety u poety także maj. Serce drży, w technikolorze śnią się sny, są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia, słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień moc, niebezpieczna każda noc, znów kogoś ktoś pokocha.
Ewa Bem wprowadziła nas w dobry nastrój, a temat bardzo poważny, no i raczej przygnębiający bardziej niż budujący, ale warto się z nim rozprawić, a rozprawiać się z nim będziemy przy pomocy Agnieszki Trawickiej, psychologa, psychoterapeutki, założycielki pracowni psychologicznej w Gdańsku. No właśnie, dlaczego zdradzamy? I to coraz częściej.
To prawda, pani redaktor, ten temat zdrady jest bardzo trudny i bardzo poważny. I to chyba jeden z najbardziej skomplikowanych tematów w związku, a zwłaszcza w czasach, w których żyjemy. Ponieważ wydaje mi się, że nigdy wcześniej nie było tak łatwo zdradzać i nigdy wcześniej nie było tak łatwo wykryć tę zdradę. I jednocześnie, biorąc pod uwagę typ i relacje naszych związków, bo wchodzimy w związki z miłości, są to teraz związki romantyczne, więc zdrada jest często bardzo traumatyczna, ponieważ dotyka od razu ja drugiej osoby. Bierzemy do siebie zdradę i czujemy się przez to gorsi.
A dlaczego coraz łatwiej zdradzać?
Spójrzmy na dostępność chociażby aplikacji w telefonach, które nam umożliwiają odnalezienie osoby, która chciałaby wejść w jednorazową relację seksualną, która jest w określonym miejscu, tak? Bo sprawdzamy tego typu dostępność. Dostępność pornografii, specjalnych portali randkowych.
Tak, profesor Listewski robił takie badania na ten temat i też zatrważająco statystyki pokazują, rośnie procent osób, które zdradzają w sieci.
Rośnie procent również nastolatków, które podejmują te relacje seksualne i zdradzają się już nastolatkowie w sieci. Też byłam na bardzo ciekawej konferencji, gdzie ten temat był poruszany. W związku z tym, no, kiedyś, żeby podjąć relację poza małżeńską, no, trzeba było podjąć też drugą relację. Porozmawiać ze sobą, zainteresować ją samym sobą i doprowadzić do tego. Teraz wystarczy napisać, także nawet osoby nieśmiałe, które w takim realnym życiu może by się poddały, nie podjęłyby tego trudu. Teraz mają dużo łatwiej.
Tak, to rzeczywiście ta zdrada jest w zasięgu ręki, ale też, jak pani powiedziała, wykrywalność zdrady jest łatwa jak nigdy. Wszyscy mamy przy sobie nasze czarne skrzynki naszego życia, wszystkich naszych ruchów, wszystkich naszych rozmów, połączeń telefonicznych. Jestem świeżo po filmie Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Bardzo dobry film, polecam wszystkim. No ale co tam się wydarzyło, kiedy jedna z uczestniczek spotkania niefrasobliwie zaproponowała taką grę, że możemy wszyscy położyć nasze telefony, przecież nie mamy nic do ukrycia. No i się zaczęło. Pandemonium. Nareszcie niedziela z Radiem Gdańsk. Bardzo gorąco pozdrawiam pani Haniu, stała słuchaczka Aleksandra. Pani Aleksandra, pozdrawiamy. A pani Iwona pisze, super, że dzisiejsza audycja jest na żywo. Tydzień temu o mało nie wyszłam z siebie, nie mogąc SMS-owo komentować audycji. A pod koniec prawie pokochałam mojego byłego męża. O, pani Iwono, no to świetnie. O wybaczaniu było, nie o poczuciu krzywdy, nie o rezygnacji z noszenia w sobie poczucia krzywdy. Pani Iwona jeszcze pisze w postscriptum, pewnie fajnie usłyszeć, jak Grzegorz Markowski mówił do pani Słońce. To a propos ubiegłotygodniowej audycji Kafe Niedziela, gdzie rozmawiałam z Grzegorzem Markowskim z Perfektu i mówił do mnie Słońce. Och, jak mi było miło. Tak, tak, to było bardzo, bardzo, bardzo dobre uczucie. Ale wróćmy do tego niedobrego uczucia, którym jest zdrada. No więc ta dostępność i wykrywalność jest ogromna i rzeczywiście wystarczy przejrzeć czasami, chociaż to nieładnie oczywiście, przeglądać czyjś telefon komórkowy, ale często właśnie taka zdrada wychodzi na jaw. Albo skrzynką mailową albo telefonem komórkowym.
Tak, często dochodzi do tego zupełnie, do ujawnienia zdrady zupełnie przypadkowo. Wracając jeszcze do czasów, w których żyjemy, wydaje się, że mamy taką tendencję do stawiania prymatu ja nad my, do tego, żeby za wszelką cenę dążyć do przyjemności. Chcemy mieć ciastko
i zjeść ciastko. A świat tak kusi. Tylu ciekawych mężczyzn i tyle ciekawych kobiet, a człowiek do końca monogamicznym nie jest stworzeniem.
Tutaj teorie
są różne.
Teorie są tak, są bardzo różne, ewolucyjne i tutaj z jednej strony badania pokazują, że tak, ewolucjoniści starali się udowodnić, że z jednej strony mężczyźni nie mają takiej natury, żeby być monogamistyczni, ale dotarłam do badań, które pokazują, że
dla kobiet również.
Tak, kobiety również. Mm-hmm. Kobiety również, także myślę, że warto odłożyć
te dywagacje na bok,
dywagacje tak biologiczne, tak. Ponieważ jesteśmy ssakami, ale jesteśmy jeszcze wyposażeni w świadomość,
sumienie.
Rozum, sumienie, tak. Wolę. I tutaj mamy kontrolę nad swoimi, nad swoją popędliwością.
Co się zatem dzieje, Pani Agnieszko? Co się zatem dzieje, że no z roku na rok te procenty tutaj rosną, jeśli chodzi o liczebność zdradzających?
Trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, ponieważ w psychologii, w relacjach między ludźmi bardzo trudno o uogólnianie. Jestem daleka od tego. Ale wydaje się, że możemy wyróżnić kilka przyczyn, kilka istotnych procesów, a chociażby mówić o tych, na które mamy wpływ, bo to jest istotne. I tak jak na początku związku, w tej fazie romantycznej, przecież wszyscy jesteśmy monogamistami.
Tak.
Wtedy, kiedy jest największa namiętność, zaangażowanie, jesteśmy wpatrzeni w siebie nawzajem.
Pragniemy tylko siebie.
Pragniemy tylko siebie. Czy komuś przychodzi w ogóle do głowy taki pomysł ze zdradą?
Ach, skoczyłbym na boczek. Raczej
także
nie.
Także wtedy, kiedy jest ta prawdziwa bliskość, więź, zaangażowanie, nie ma tej przestrzeni na
trzecią
na takie,
osobę.
Tak, na trzecią osobę, w ogóle na pomysł. Nie ma na to miejsca. Miejsce na pomysł o zdradzie, o myśleniu o innej osobie pojawia się wtedy, kiedy właśnie powstaje ta przestrzeń.
Kiedy trochę okrzepniemy.
Tak.
I kiedy mamy fazę romantycznych początków za sobą, hormony opadają i zaczyna się praca nad związkiem. Już nie jest tak różowo od początku do końca, a namiętność też troszeczkę zaczyna spadać.
Tak, a bajki kończą się w momencie i żyli długo i szczęśliwie.
A tutaj powinny się właśnie zaczynać.
Się zaczyna. A nikt nam nie opowiada tych bajek, nie przygotowuje nas do tego. Więc czasami najzwyczajniej w świecie po prostu brakuje nam umiejętności, wiedzy, czasami świadomości tego, że nad związkiem trzeba pracować. Czasami wydaje nam się, że te relacje rodzinne, nawet te najbardziej takie wydawałoby się bliskie, związane chociażby z dziećmi, że to jest już coś, co jest nam dane. I tak jak te relacje z dziećmi to są wartości zadane, tym bardziej relacja w bliskim związku jest tą relacją zadaną, nad którą musimy pracować nieustannie.
A często odpuszczamy tę pracę. Przed wejściem do studia mówiłyśmy, że powodów zdrady jest tak wiele, że paru audycji by nam nie starczyło, żeby je wszystkie wymienić. Ale chociaż parę spróbujmy.
Spróbujmy parę. Myślę, że tutaj odgrywają... Myślę, że zdrada zdradzie nierówna, prawda? Bo są takie sytuacje, kiedy przekraczamy granice i dopiero po przekroczeniu tej granicy uświadamiamy sobie, co właściwie się wydarzyło. Tutaj są takie czynniki środowiskowe, czyli praca,
wyjazdy,
szkolenia, konferencje,
alkohol.
Alkohol i inne substancje psychoaktywne, gdzie nie do końca mieliśmy możliwość, żeby ta nasza wola i świadomość zadziałała. Zdarzyło się. I osoba bardzo żałuje. Jest jej wstyd przed samym sobą i sama przeżywa takie zadziwienie, jak mogła, że sama mogła się tak zachować, że to mogło się jej zdarzyć. Sytuacje dramatyczne, ale jednorazowe. Są też takie sytuacje, do których dochodzi w wyniku być może dłuższego zaniedbywania się nawzajem. Utraty tej bliskości, zaangażowania, gdzie wkrada się nuda. Być może patrzymy na siebie przez ten pryzmat tego, jak widzimy się w domu. Obowiązków, pracy, szarej codzienności. I gdzieś zapominamy o sobie takimi, jakimi się poznaliśmy na początku i w jakich się zakochaliśmy. No i wtedy pojawia się na horyzoncie ktoś.
Atrakcyjny.
Kto powie słoneczko. Że jesteś wspaniała. A ty jesteś taki silny i jesteś taki mądry. i przypominamy sobie, jacy my byliśmy wcześniej i że nadal możemy być atrakcyjni. I to też może czasami dochodzić do jednorazowej zdrady, bo gdzieś się później opamiętamy. No i myślę, można mówić o trzeciej sytuacji, kiedy ta zdrada wydaje mi się, że boli najbardziej. Ponieważ jest zaplanowana, przemyślana, skrzętnie ukrywana. Gdzieś to życie podwójne prowadzone jest latami.
Mówimy tutaj o na przykład mężczyźnie, który jest nałogowcem zdrady, bo też czytałam, że są tacy, którzy po prostu lubią podwójne życie. Mają żonę czy partnerkę, którą deklarują, że kochają, a jednocześnie pociągają tego mężczyznę. To może równie dobrze być kobieta, już się skupię na mężczyźnie. Inne kobiety i ten pociąg, że tak powiem, to pożądanie realizuje.
Tak, lub prowadzenie podwójnego
tak,
życia. Że
tak,
z jednej strony jest rodzina, a z drugiej strony jest ta druga osoba, z którą również wyjeżdża się na wakacje.
Którą się współfinansuje na przykład.
Tak, gdzie są dzieci, które czasami nie wiedzą o sobie nawzajem, dopiero później się dowiadują.
I to jest chyba najbardziej bolesne, kiedy ta pierwsza, powiedzmy, kobieta dowiaduje się o tym, że to już trwa czas jakiś, że była oszukiwana, kiedy odkrywa SMS-y albo pocztę mailową,
tak,
z wyznaniami.
Całe to drugie życie. Ponieważ to, co jest jednym z takich ważniejszych fundamentów miłości, to zaufanie. I to zaufanie w wyniku zdrady zostaje bardzo poważnie nadszarpnięte.
Tak. Poczucie bezpieczeństwa nagle legnie w gruzach.
Totalnie może lec w gruzach. I w tej sytuacji, gdzie zdrada jest długotrwała, długoletnia i skrzętnie też przygotowywana, to tutaj to zaufanie zostaje totalnie zmiażdżone.
Tak,
gdzieś czujemy się totalnie oszukani.
No więc właśnie.
Ból i cierpienie są nie do opisania.
Niewyobrażalne. Kiedy przyjaciółka po zdradzie męża próbowała dać mu szansę, to niestety nie udało się. W każdym jego ruchu, geście, zachowaniu doszukiwała się czegoś. Na dłuższą metę to nie do naprawienia, pisze Ola. Pani Agnieszko. Jak to jest? Różnie to bywa.
Na pewno
już nigdy nie będzie tak jak wcześniej. To jest cezura.
To jest taki kamień milowy dla związku. I tutaj należy sobie postawić pytanie. Czy chcemy iść dalej? Czy dwie osoby widzą szanse i możliwości, że mimo tego, co się wydarzyło, są ze sobą na tyle blisko i zależy im z różnych powodów na tej relacji i chcą próbować ją naprawić? Czy to jest taki punkt, kiedy do zdrady doszło w takim momencie, kiedy związek już był dogorywający, umierał i zdrada po prostu go finalnie zakończyła? Więc jest to taki punkt na rozdrożu dróg.
To też takie pytanie, czy możliwe jest wybaczenie? A jeśli nawet możliwe jest wybaczenie, czy możliwe jest zapomnienie? Raczej nie.
Raczej nie. Zapomnieć myślę, że jest trudno. I rozumiem, że rozmawiamy o takiej sytuacji, kiedy para decyduje się na to, żeby po zdradzie być razem.
Tak.
To, co się dzieje na pewno w takim związku, to przewartościowanie sił. Ta osoba, która dopuściła się zdrady, jest obarczona ogromnym poczuciem winy. I bardzo łatwo tej drugiej stronie jest ponownie wzbudzić w niej to poczucie winy. W związku z czym godzi się ona na wiele ustępstw, może podejmować takie wybory, dzięki którym nie dopuści do tego, żeby znów ten temat zdrady ożywił się. Trudno tutaj mówić o jakichkolwiek generalizacjach, uogólnieniach, ponieważ temat jest najdelikatniejszy z możliwych. I jeżeli w grę wchodzą emocje, a tutaj wchodzą w grę najsilniejsze emocje, te najdelikatniejsze, to z nimi jest jak z ogniem. Bardzo ostrożnie. I w tej sytuacji, kiedy para podejmuje decyzję, że próbują, no jestem przekonana, że to jest ten moment, kiedy warto zwrócić się do specjalisty. Po pomoc, po wsparcie, ponieważ na w początkowej fazie taka rozmowa racjonalna w ogóle nie jest możliwa. Emocje są na tyle silne, że dochodzi do awantur, do płaczu, krzyku, zamykania się na siebie, milczenia.
Ciągłego przypominania tej winy.
Tak, wypominania. Pojawiają się pytania w różnej formie, które dotyczą generalnie dlaczego. Dlaczego ja, dlaczego teraz, dlaczego ona, dlaczego
jak
się nie dowiedziała.
Mogłaś mi to zrobić.
Co on, ona ma takiego, czego nie mam ja. A
czego
to są pytania niszczyciele.
Czego ci zabrakło w naszym związku?
To są najbardziej niszczące pytania, jakie mogą paść. I tutaj rolą specjalisty byłoby przeformułowanie tych pytań, żeby one nie raniły, nie niszczyły tego, co zostało, ale pozwoliły odnaleźć w parze te zasoby, które jeszcze są i na których można budować nowy związek.
Ale jednocześnie trzeba sobie odpowiedzieć na te pytania. Na przykład, czego brakowało w tym związku? Już na spokojnie, kiedy te emocje trochę opadną. Być może właśnie przy pomocy psychoterapeuty. Mhm. Że szukałeś atrakcji na zewnątrz.
Trzeba pozwolić tym... Emocje muszą wybrzmieć w całości. Nie można ich stłumić. Jednocześnie załóżmy, że już ten etap mamy za sobą, gdzie możemy rozmawiać racjonalnie, to te pytania należy przeformułować. Co takiego znalazłaś w tamtym związku? Co ci to dało? Jakie twoje potrzeby na tamten moment to zaspokoiło? I tutaj powstaje nam lista takich fundamentów, potrzeb, brakujących puzli, i możemy się zastanowić wspólnie z tą parą, jak w tej parze można to osiągnąć.
Mhm. I czy to jest w ogóle możliwe?
I czy to jest możliwe?
Pisze do nas stały słuchacz Szymon z Banina razem z żoną Magdaleną. Dobry wieczór, kochana pani Haniu. Pan Szymon do mnie tak pisze, bo już się znamy wiele, 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 wiele lat. Pan Szymon jest jednym z pierwszych słuchaczy Nocnych Rozmów. Rozmawialiśmy o tym z żoną i doszliśmy do wniosku, że zdrada zmienia wszystko między dwoma osobami. Myślimy, że pomimo późniejszego porozumienia nic raczej nie jest takie, jak było na początku związku. Na pewno gdzieś w głowach pozostaje uraz, pozostaje niesmak, ale zdarza się też pewnie tak, że para taka dogaduje się i dalej żyją wspaniale. Tak nam się wydaje. Dużo prawdy w tym, co pisze pan Szymon i pani Magda, prawda?
Zdecydowanie tak. Na pewno nic już nie jest takie samo po zdradzie. Dlatego ten związek po zdradzie wymaga ogromu pracy nad sobą, nad związkiem, nad tym, żeby uporać się z uczuciami, które mogą być zupełnie nowe, dziwne i naprawdę trudne. I jednocześnie statystyki pokazują, że skoro tak dużo osób się zdradza, to jednak te pary decydują się, żeby zostać i są ze sobą pomimo tej zdrady.
I o tym porozmawiamy za chwilę. Agnieszka Trawicka, psycholog, psychoterapeutka, założycielka pracowni psychologicznej w Gdańsku, jest dziś państwa i moim gościem, a muzycznie Ewa B.
Po angielsku wyjdzie.
Też tam za noc niedaleko mogły zrobić też to samo i być za mną, ale gdzie tam? Więc poczekaj na mnie, czekaj, więc poczekaj już.
Jako pan młody chciałbym zaznaczyć, że tutaj, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
No nie ma się z czego śmiać, nie ma, Ewa Bem. Jeszcze zaśpiewa Agnieszka Trawicka, jest państwa i moim gościem, psycholog, psychoterapeutka, założycielka pracowni psychologicznej w Gdańsku. O zdradzie dziś rozmawiamy. No właśnie, wybaczenie zdrady i życie po zdradzie ma różne twarze, różne oblicza. Są pary, które potrafią się scalić i przeformułować związek i żyć na nowych warunkach, bo zawsze to jednak muszą być jakieś nowe warunki. Są pary, które próbują. Tak sobie myślę, że to nie jest łatwe, ponieważ ta osoba zdradzona jest bardziej uważna, bardziej wrażliwa, ma bardziej wyostrzoną uwagę na wszystkie sygnały potencjalne, które płyną od strony partnera, właśnie świadczące o potencjalnej zdradzie, prawda? Jakieś SMS-y, jakieś późniejsze przyjście do domu, coś, co zupełnie jest nieważne i błahe, nagle w jej głowie może urosnąć znowu do rangi problemu.
Osoba zdradzona jest w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ jest najczęściej totalnie zdruzgotana. Kwestionuje wszystko w sobie. Zastanawia się, czy to jej wina. Na pewno pojawiają się takie pytania, ale też pojawiają się takie myśli o tym, że jestem nieważny i byłem niewystarczająco jakiś dla tej osoby. I to jest bardzo, bardzo trudne. Więc tutaj taka osoba, co można byłoby jej doradzić, o czym mówią też badania, to żeby odkryła siebie na nowo, powróciła do swoich dawnych zainteresowań, spotykała się dalej ze znajomymi, nie pozwoliła na to, żeby ta zdrada zniszczyła jej poczucie własnej wartości, takie myślenie o sobie, kim jest i jakim jest człowiekiem, żeby ta zdrada nie dotknęła jej ja tak bardzo mocno. Bo mamy takie tendencje, żeby brać to wszystko na siebie i czuć się takim nieważnym człowiekiem. Teraz jakby role, które mamy w związku, są wyjątkowo trudne i jest tych ról tak bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo od siebie oczekujemy w związku. Nasz partner ma być naszym przyjacielem, powiernikiem, ma być jednocześnie atrakcyjny seksualnie, w domu ma być pomocny, zajmować się dziećmi. I teraz, jeżeli zakwestionuje się tę drugą osobę, to tutaj no, ta cała sylwetka upada. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie dopuszczać do siebie takich myśli.
Chociaż to niełatwe w tym momencie.
Tak, tak samo jak niełatwe jest wybaczenie.
No więc właśnie,
wybaczenie
dochodzimy do
clou. Wybaczenie to nie jest taki punkt, nie wiem, spadnie na nas jakieś światło, iluminacja i od tego momentu wybaczam ci. Wybaczanie jest długim procesem i wymaga też
uważności z obu stron.
Z obu stron. I wymaga setek decyzji w ciągu dnia. Czy coś powiedzieć, czy nie powiedzieć.
Czy zaniechać. Ugryźć się w język.
Czy jak pojawia się myśl o tym, że on, ona znowu to zrobił, czy wchodzę w tę karuzelę takich myśli, które one się zaogniają. To jest jak dolewanie oliwy do ognia.
Nakręca się człowiek.
Tak. Czy ja wchodzę w to i nakręcam się dalej i podążam za tymi myślami i dokładam sobie, partnerowi, no to nie jest droga do wybaczenia.
Nie.
Tu należy się zastanowić, postawić sobie pytanie, czy to myślenie prowadzi mnie do tego, żeby wybaczyć, zapomnieć,
czy żeby
budować
ciągle
związek
karać
na nowo,
partnera.
Czy żeby ciągle karać partnera, siebie, nasze relacje, obwiniać siebie nawzajem. Trzeba bardzo często stawiać sobie taki szlaban i na myśleniu, i na mówieniu. Często będą się nasuwały na język jakieś takie sarkastyczne uwagi. W momentach nawet drobnego konfliktu dotyczącego sytuacji codziennej. Tutaj może się pojawić taka chęć, żeby nawiązać, żeby
dowalić.
Z powrotem, tak, dowalić i żeby zranić tę osobę, żeby przypomnieć jej, co się takiego wydarzyło. A wtedy dawne uczucia, nawet jeżeli minęło już sporo czasu, odżywają, są jak nowe.
I nie łączą.
Bucha ogień. My dolewamy oliwy. Nie, to zdecydowanie nam nie służy, nie łączy. Także jest to proces wybaczenia i budowania tego związku na nowo. Właściwie trzeba sobie postawić takie pytanie, czy my wchodzimy w związek, ale jeszcze raz. My, ale jeszcze raz ten związek trzeba zbudować na nowo. To długa droga.
Też dużo zależy od postawy, myślę, tego, no nazwijmy, winowajcy, tak?
Oczywiście dużo zależy od postawy, od dojrzałości, od temperamentu, od naszych cech osobowości. Tych czynników jest tak bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale ważna jest ta decyzja i żeby tę decyzję sobie przypominać i zastanawiać się, co mogę zrobić, żeby to poszło nam do przodu, żeby się nie cofać.
Jest wiele kobiet, które godzą się w jakiejś cichości ducha na zdrady mężczyzny swojego życia, bo tłumaczą to tym, że po pierwsze go kochają, mimo wszystko, ciągle go kochają. Po drugie, że tak naprawdę jest im dobrze, kiedy on jest. Że mają jakiś wspólny dorobek, mają dzieci, jakieś wspólne wyjazdy, plany. I przymykają oko na coś, o czym wszyscy wiedzą, że właśnie równolegle mężczyzna ma drugą kobietę, albo tendencję do częstych zdrad. To jest też bardzo bolesna sytuacja, myślę.
Bardzo bolesna sytuacja, ale też bardzo złożona, bo przykład jest, tak jak pani redaktor podała, tutaj powodów, dla których kobiety tkwią w tych sytuacjach, może być mnóstwo. Z jednej strony często jest to taka osobowość.
Zależna.
Tak, osobowość zależna. Czasami jest to po prostu z wygody. Powodów jest mnóstwo. Pytanie, jakim
kosztem.
Czy warto, tak? Życie mamy jedno. Czy warto? Jakim to jest okupione kosztem?
No właśnie, ja myślę, że w ogóle, kiedy dojdzie do zdrady, trzeba się zastanowić, czy warto jednym pociągnięciem, jednym ucięciem jak nożem zakończyć ten związek, bo część kobiet powie, że absolutnie sobie nie wyobraża i to jest absolutnie definitywny koniec. A część mężczyzn powie, ale może nie. Może warto właśnie spróbować. Jest szansa dla nas. Przydarzyło się, ale spróbujmy jeszcze raz.
To pokazuje, jak indywidualną sprawą jest zdrada, związek. Też statystyki, które ja znam, które pokazują, że ludzie zdradzają się od 25 do 75% społeczeństwa się zdradza. Także jeżeli są tak szerokie statystyki, to też pokazuje, że ta definicja zdrady nie jest jasna i klarowna. Więc tutaj nie jest istotne to, co dla mnie oznacza zdradę. Istotne jest to, co dla mojego partnera oznacza zdradę. Kiedy on poczuje się urażony, zdradzony, kiedy moje zachowanie weźmie za brak lojalności, kiedy odbierze je w taki sposób, że to jest brak zaufania w naszym związku. Dlatego ważne jest to, żeby o tym rozmawiać.
Czym jest zdrada dla ciebie, kochanie? Bo dla kogoś zdrada może być wprost pójściem do łóżka z inną osobą, ale dla innej osoby dłuższa rozmowa telefoniczna, jakaś zażyłość emocjonalna.
To będzie flirt, to będzie rozmowa, to będzie pisanie SMS-ów, a dla innej osoby zupełnie nie to. Zupełnie to nie jest, to nie jest tematem zdrady i o to się nie, jakby nie poczują się urażone. Także warto taki temat podejmować. A z drugiej strony, jak pokazują chociażby filmy, niemoralna propozycja. Tutaj małżeństwo umawia się, tak? Na ten jeden raz za $1 000 000.
Tak.
Racjonalna decyzja.
Z konsekwencjami.
Ale natura ludzka jest niepoznana. Nam wydaje się, że siebie znamy, ale te sytuacje ekstremalne pokazują jednak, że nie znamy i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się zachowamy, jak się poczujemy. To pokazują też sytuacje z żołnierzami, prawda, którzy są badani szczegółowo, przygotowywani do tego, że idą na wojnę, a jednocześnie część z nich wraca okropnie poturbowana.
Z PTSD.
Tak, z zespołem stresu pourazowego. I myślę, że tutaj jest podobnie. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się zachowamy. Emocje są tak delikatne i ta sfera jest tak wrażliwa, że należy naprawdę bardzo, bardzo o siebie dbać. To jest sport ekstremalny, taka zdrada. Więc koszty są tak duże.
Teraz powiemy właśnie, koszty co zrobić, żeby nie zdradzać.
Koszty są tak duże, że
nie warto.
Tutaj żartobliwie poleciłabym po prostu inne sporty ekstremalne.
Szklankę mleka zamiast, jak to mówiły nasze babcie. Najwięcej niewiernych, bo ponad połowa jest wśród 40-50-latków, pani Agnieszko. Tak jakby człowiek sobie chciał udowodnić, że jeszcze coś znaczy, że jeszcze jest atrakcyjny.
Jednym z powodów zdrady właśnie jest to chęć sprawdzenia siebie, ponowne poczucie się byciem dla drugiej osoby atrakcyjnym. I jednocześnie te dwie sfery, tutaj chcę powiedzieć o sferach Eros i Thanatos, są w opozycji. A ten wiek 40-50 lat to jest taki wiek, kiedy dotyka nas pewien kryzys połowy życia. Spoglądamy wstecz, zastanawiamy się, ile za nami, a ile jeszcze przed nami, czy tak ma wyglądać nasze życie dalej. Bywa, że w tym czasie częściej dowiadujemy się o jakichś trudnych chorobach, które nas dotykają, bądź dotykają bliskich. I tu pojawia się troszeczkę taka walka egzystencjalna między życiem a nie byciem, prawda? Więc sprawdzam się, czy jestem, czy jest we mnie ta siła witalna, sprzeciwstawiam się temu, chcę się spróbować, wypróbować
tak,
siebie.
No, przecież seks to jest witalność, to jest właśnie życie, to jest kwintesencja życia, więc często ludzie z lęku przed przemijaniem, przed śmiercią rzucają się w seks, no i często w zdradę. 603-06-06-06. Agnieszka Trawicka, psycholog, psychoterapeutka, założycielka pracowni psychologicznej w Gdańsku. Co zrobić, żeby nie zdradzać? Jak zapobiec zdradzie? Już za chwilę po piosence. Co, gdy mężczyzna chce zachować kochankę jako swoją przyjaciółkę, wracając do żony? Pyta ktoś. Pani Agnieszka. Agnieszka Trawicka, psycholog, psychoterapeutka.
A co jeśli mężczyzna chce zachować...
Chce zachować kochankę jako swoją przyjaciółkę, wracając do żony. To zależy, co żona na to.
Tak, to zależy, co żona na to. Jak to rozumie, dlaczego ma zachować jako przyjaciółkę. Nie wiem, czy są dzieci, tak? Bo to może być różnie, ale na pewno jest to do przedyskutowania indywidualnie, do zastanowienia się na tym, jakie są motywy i co to miałoby dać temu mężczyźnie, tej przyjaciółce i jak się czuje z tym żona. Sporo już przeszła, a teraz kolejne wyzwanie przed nią.
Kochanie, już nic nas nie łączy poza przyjaźnią, mówi mąż. Co zrobić, pani Agnieszko, żeby nie zdradzać zatem? Już powolutku kończy nam się program. Jak oprzeć się tej pokusie? Jak uważać na zakrętach?
Trudne pytanie. Postaram się popatrzeć również poprzez pryzmat natury, dwoistej ludzkiej. Z jednej strony nie bez powodu wchodzimy w związki, tak? Czy małżeństwa, czy decydujemy się na związek. Z jednej strony natura ludzka jest taka, że potrzebujemy stałości, stabilności, bezpieczeństwa, a z drugiej zaś tej zmienności, żeby były te dodatkowe atrakcje, żeby nie było nudno, takiej ciekawości. Ale pytanie, czy tego nie można mieć w związku? Czy to jest powiedziane, że ta zmienność, można tego szukać tylko poza związkiem? To są takie trudne punkty, ale w dojrzałości pary wierzę, że można je poruszać. I tak jak my się zmieniamy przez całe nasze życie, tak związek się zmienia, ewoluuje, więc co jakiś czas wymaga takiego przyjrzenia się temu, co jest między nami, co było, co nam się podoba, co chcemy, żeby zostało w tym związku na przyszłość, a w jakich momentach potrzebujemy zmian. To, co się dzieje w związku po zdradzie, takim, który decyduje się być razem, to jest to taka możliwość przeorganizowania, zredefiniowania swoich relacji i przyjrzenia się, co takiego znalazłam poza związkiem i czy my możemy mieć to tutaj, między nami, czy to jest możliwe. Więc myślę, że takie tematy można podejmować stale, nie dopuszczając do zdrady. I to pozwala temu, żeby ten związek odkrywać się na nowo, żeby w nim była energia. Tak, żeby dbać o ten ogień.
Dbać, jeszcze raz dbać. I dodawać do pieca. Pisze do nas słuchaczka: mąż 1,5 roku żył z Niemką za granicą. Przywiozłam go do Polski i 3 lata już czekam. Poprawy nie ma. Wybaczyłam i ma kochankę. W telefonie nadal. Błagam o pomoc. Myślę, że tutaj słuchaczka pomocy powinna poszukać u mądrej terapeutki.
Myślę, że to dobry moment, żeby zaprosić do Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznych, które trwają od 6 do 26 maja. Przyświeca im takie motto: zdrowie zaczyna się w głowie. I jest sporo instytucji, w tym pracownia psychologiczna, którą założyłam, gdzie proponujemy cykl i konsultacji dla par, dla rodzin, ale też psychoterapię indywidualną.
I to jest wszystko bezpłatne,
tak,
gratisowe.
To jest wszystko bezpłatne, należy szukać informacji w internecie. Ja zapraszam na stronę Facebooka, którego prowadzę. Można umówić się do takiego indywidualnego kontaktu. Myślę, że to w tej sytuacji byłoby zdecydowanie najlepsze.
Gdzieś na stronie Urzędu Miasta powinna być lista, prawda? Tych placówek psychologicznych, tych gabinetów psychologicznych, które uczestniczą w tej akcji.
Zdecydowanie tak. Tutaj partnerami są Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Fundacja Wspierania Rodzin Przystań, Uniwersytet Gdański, no i przede wszystkim patronat honorowy objął prezydent miasta Gdańska.
Czyli na pewno w Urzędzie Miasta można pozyskać te ważne informacje. A to jest okazja, proszę Państwa, żeby bezpłatnie skorzystać z porady terapeuty, psychologa. Pani Iwona jeszcze pisze, czasami na trzeźwo nie podejmujemy nawet prób poderwania kogoś, kto nam się podoba, bo jesteśmy w związku, kochamy naszego partnera. Gdy przesadzimy z alkoholem, puszczają hamulce. To prawda, pani Iwono. Dopiero po fakcie pojawia się refleksja i wyrzuty sumienia. Jeżeli coś takiego raz nam się przydarzy, nie mówmy o tym partnerowi i zasuwajmy do specjalisty. Psycholog czyni cuda. Wszystko poukłada nam w głowie, mówi Iwona. Tak, pani Iwono, to jest prawda. Czasami, jeśli rzeczywiście nam się to przydarzy, ja też jestem zwolenniczką tego, żeby nie lecieć do partnera i go tym nie obarczać i nie mówić o tym.
Tak, bo jaki miałoby to przynieść cel? Odbarczenie się, właśnie, zrzucenie poczucia winy?
Jeśli wiemy, że po prostu nie chcemy.
Tak, że to był jednorazowy wyskok.
Już więcej, tak. takiej sytuacji. Dobrze, pani Agnieszko, dziękuję bardzo. Agnieszka Trawicka, psycholog, psychoterapeutka, założycielka pracowni psychologicznej w Gdańsku. A konsekwencje zdrady są tak rujnujące, tak niszczące, że czasami naprawdę warto się puknąć w głowę i parę razy zastanowić, czy dla paru miłych, nic nieznaczących chwil ekscytacji warto marnować coś, co się budowało z pietyzmem, z przyjemnością, bo o takich związkach mówimy przez lata.
Zdecydowanie. Kluczem jest tutaj słowo zastanowić się, bo takie tłumaczenie, że to biologia. Szanowni Państwo, jeżeli jesteśmy w stanie ratować życie ludzkie, wejść w ogień, żeby ratować inne osoby, zasłonić je ciałem, to czy nie jesteśmy w stanie tutaj podjąć refleksji, zanim podejmiemy takie działania? Jesteśmy istotami z wolą, z rozumem, ze świadomością, także warto z tego korzystać i podejmować świadome decyzje.
A pani, która pisała o kochance, której nie wykasował z telefonu i ciągle utrzymuje kontakt mąż, pisze, byłam u 4 psychologów i nic. On jest zimny, obcy. No, to warto by się może zastanowić, czy warto z zimnym i obcym mężczyzną przemieszkiwać, być i ciągle czekać.
Może warto udać się na indywidualną konsultację, nie w tej sytuacji.
Bardzo, bardzo namawiamy. Tak jak tutaj Agnieszka Trawicka, mój dzisiejszy gość, powiedziała, że życie jest jedno. I tyle. Dziękuję bardzo. Maciej Bogusławski,
dziękuję.
Program zrealizował. Kłaniam się Państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia. I na końcu przepiękna piosenka Ewy Bem z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Posłuchajcie Państwo, proszę. Do usłyszenia.
Najczulszych słów milczenia, złoto nadziei, wielki szmaragd, ciężką forsę wart, korale, tęsknoty, perły łez, panowie, oto mam stawka rzucona dziś na bo jak gram, to gram, mnie nie wstrzymasz namową ni siłą, a dziś zagrać chcę, by bo nie było o twą miłość. Bo ja niewiele dbam o złe wróżby na ziemi i nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie wiem, nie wiem, gram o ciebie. Chcę być bogata, choć przez chwilę chcę bogata być. Kasy nie świata, nie umiem tkwić, niby widz, wierny widz. I ten system mam, czy do szczęścia daleko, czy blisko, kiedy kocham.
wszystko. Gdy przegrywam, to nie bywam smutna, a kiedy myślą wracam do minionych chwil, z goryczą nie wymazuję ich z pamięci płótna, przynajmniej mi o coś szło, przynajmniej jak gram, to gram, mnie nie wstrzymasz namową i siłą, a dziś zagrać chcę, było nie było, o twoją miłość. Bo ja niewiele dbam o złe wróżby na ziemi i nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie wiem, nie wiem, gram. Ciebie chcę być bogata, choć przez chwilę chcę bogata być. W kasynie świata nie umiem tkwić, niby widz, wierny widz. I powiem, ten system mam, czy do szczęścia daleko, czy blisko. Kiedy koło